Arsenał Kultury.
Witamy w Arsenale Kultury. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska.
A nasz program realizuje Jarosław Pachczyński. Punktem wyjścia dla naszej audycji jest książka Manfreda Spitzera, niemieckiego psychiatry i wykładowca akademickiego, zatytułowana Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci? Manfred Spitzer gościł w tym tygodniu w Kaliszu, gdzie brał udział w zorganizowanej przez tamtejszy Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM sesji pod tytułem Logos w cyfrowej rzeczywistości. I oto w swojej książce, bardzo, bardzo ciekawej i bardzo świetnie napisanej, przeprowadza on w sumie przerażające porównanie. Przypomina o popularnych do połowy naszego wieku urządzeniach rentgenowskich, które były wykorzystywane na przykład w sklepach obuwniczych. Rodzice, wykorzystując właśnie to urządzenie, mogli zobaczyć, czy nóżka dziecka w bucie układa się dobrze. O szkodliwości promieni X nikt wtedy nie mówił, nikt tego nie brał pod uwagę. I otóż Manfred Spitzer porównuje tę sytuację do dzisiejszego entuzjazmu w wykorzystywaniu w edukacji dzieci i młodzieży nowych urządzeń elektronicznych i internetu. Nie chodzi oczywiście o jakieś rzekome promieniowanie, ale o niekorzystny, zgubny wpływ na umysł dziecka i na jego rozwój właśnie tych urządzeń. Czy nowe technologie informatyczne pozbawiają nas rozumu, tak jak próbuje przekonać Manfred Spitzer? Właśnie o tym będziemy rozmawiali w Arsenale Kultury z gośćmi, a są nimi pani dr Mirosława Ściupider-Młotkowska z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu, autorka tekstów naukowych, między innymi dotyczących wpływu cyberkultury na przemiany współczesnej rodziny i relacji damsko-męskich.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pan Grzegorz Kotłowski, nauczyciel, polonista z 6. Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu, uczestnik wspomnianej sesji Logos w cyfrowej rzeczywistości.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Zacznijmy zatem od tego pytania, które tutaj już w moim wstępie się pojawiło. Czy rzeczywiście dawanie dziecku laptopa lub smartfona po to, żeby się lepiej rozwijało, jest niebezpieczne, tak jak narażanie go na permanentne oddziaływanie promieniowania rentgenowskiego? Tutaj jeszcze tylko powiem, bo to też mi zapadło w pamięć z lektury tej książki, że często, tak przekonuje Spitzer, rodzice, zwłaszcza ci mniej zamożni i też niewykształceni, ale znający wagę wykształcenia, ci właśnie rodzice, chcąc, żeby ich dzieci zdobyły wykształcenie, żeby rozwijały się lepiej, kupują dziecku laptopa w przekonaniu właśnie, że będzie ono rozwijać się lepiej, a skutek jest odwrotny. Czy rzeczywiście tak jest? To pytanie do państwa, pani doktor Mirosława Ściupider-Młotkowska.
Znaczy, ja bym tak nie dramatyzowała, bo zresztą profesor podczas tego wykładu również mówił o tym, że jeśli dzieci wykształciły w sobie mowę na dobrym etapie rozwojowym, jeżeli komunikacyjnie i rozwojowo jest tutaj w porządku, intelektualnie również, to media rzeczywiście mogą dopomóc w pewnych kwestiach rozwojowych. Natomiast problem polega na tym, że nie wszystkie dzieci, będąc gotowymi intelektualnie, są gotowe emocjonalnie do korzystania z tego typu mediów, co skutkuje na przykład bezsennością, tak? Dzieci, które za długo korzystają z tego typu mediów, cierpią później na takie, można powiedzieć, też fizyczne symptomy typu właśnie bezsenność, ale też na autyzm audialny, co z kolei jest ogromnym dramatem zupełnego wyłączenia się ze świata realnego.
No właśnie, wytłumaczmy może to pojęcie. Co to znaczy?
To znaczy, że tak najprościej mówiąc, dzieci rzeczywiście, które bardzo silnie emocjonalnie angażują się w oglądactwo, można tak powiedzieć, czy w taki wojeryzm medialny, czyli lubią podglądać, oglądać, komentować, również na portalach społecznościowych, są do tego przyzwyczajone do tego stopnia, że już rozmowa, taka komunikacja realna stanowi dla nich problem. I z reguły wybierają już komunikację medialną do rozwiązywania chociażby konfliktów czy jakichś rzeczy, które są dla nich niewygodne. I tu słowo w ogóle wygoda, niewygoda jest kolejnym takim słowem ważnym w obliczu mediów, bo to pytanie jest do nas rodziców. Czy my z racji wygody udostępniamy tego typu media, zajmując właśnie dzieci tymi mediami, czy jest to takie, czy jest to przemyślana decyzja?
Tutaj mamy kilka problemów. Z jednej strony wpływ tych nowych mediów, sprzętu na relacje społeczne i też jakby relacje w rodzinie, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tej kwestii edukacyjnej, bo tutaj autor wspomnianej książki mówi o tym, że właściwie jakby to wykorzystanie komputerów tak naprawdę sprawia, że idziemy na łatwiznę, tak? To znaczy, że na przykład stosujemy metodę kopiuj i wklej, że właściwie komputery...
Dokładnie. Nowy tekstik będę miał.
Ale też tutaj Grzegorz Kotłowski, zaraz zapytam, tylko jeszcze powiem na przykład o powierzchowności, bo na to też wskazuje Manfred Spitzer, że przyjmujemy informacje bardziej powierzchownie, to znaczy, że jakby nie w taki zupełnie inny sposób podchodzimy do źródeł pisanych, a zupełnie inaczej, jeżeli mamy laptop z dostępem do internetu, to jakby ślizgamy się po tych informacjach. Może zapytam o doświadczenie też pana Grzegorza Kotłowskiego, który jest nauczycielem.
To ja myślę, że do doświadczenia mają nie tylko nauczyciele, ale wszyscy. I to jest tak, no, wszyscy jesteśmy rodzicami, albo jeżeli nie jesteśmy, to możemy nimi być. I jesteśmy zmęczeni i dajemy dziecku telefon, laptop, żeby sobie poglądało albo pograło. Ale niebezpieczeństwo jest bardzo duże i na przykład ja bym, jestem w radiu, to trochę podramatyzuję, ale to ja sobie żartuję, ale sytuacja jest poważna, ponieważ jeżeli ja daję dziecku telefon, a on ma dostęp do internetu, to ja to dziecko wychwytuję.
No dzisiaj telefon bez dostępu do internetu jest nieużyteczny, taki paradoks, ale tak właściwie dzisiaj chyba jest. Powoli,
czyli inaczej rzecz ujmując, dzieci rosną pod wpływem bodźców, których ja nie kontroluję. Albo pod wpływem bodźców, które są mi zupełnie nieznane. No i to jest pierwsza sprawa. Druga to jest rozproszenie. To jest doskonale widoczne, kiedy człowiek ma w ogóle doświadczenie jakieś takie wykładowe, pedagogiczne, albo po prostu rozmawiamy i nagle dzwoni telefon telefon i dzwonek powoduje, że ja się po prostu gdzieś wyłączam i moje myśli uciekają. Czyli brakuje, jest ta powierzchniowość. Ja bym to nazwał rozproszeniem i w ogóle jest tam jakiś gdzieś tak opisane, jakie są potrzebne umiejętności do życia w współczesnym społeczeństwie. Jedną z nich jest umiejętność życia w rozproszeniu. No i teraz to rozproszenie to jest dramat.
Problem polega
na tym, że jak żyjemy w rozproszeniu, to ja nawet mogę nie zauważyć, że mi życie minęło i chodzi właśnie o skupienie, jak osiągnąć. I teraz, jeżeli mam telefon, jeżeli mam laptop i no teraz tak, jak usiądę przed telewizorem z pilotem, to co? Myk, myk, myk. 3-4 sekundy i wiem, że ten kanał mi się nie podoba, lecę dalej. No to w internecie, jak otwieram strony, to też takie strony, no czy szukamy czegoś nowego? No nie, nie szukamy. Niebezpieczeństwo jest duże.
Przede wszystkim jest to czasochłonne i angażujące mocno emocje i ta powierzchowność, o której tutaj mówimy. Myślę, że tu chodzi o taką samoświadomość, żeby dziecko siebie zapytało, czy moja obecność na Facebooku, na Twitterze jest, jakie są intencje bycia tam, tak? Czy jest to podyktowane jakąś życliwością w stosunku do innych,
grupa
czy złośliwością, tak?
Ale zazwyczaj ta grupa rówieśnicza jednak dyktuje te warunki,
tak,
prawda?
Jak sobie wyobrażę, że mam na przykład 12 lat, dostaję telefon z internetem, to ja w ogóle takich pytań sobie bym nie zadawał.
Dobrze, ale ja zadam takie pytanie w takim razie. Czy wystarczy w takim razie odciąć ten sprzęt, którego używają uczniowie, od internetu, albo zastosować odpowiednie blokady, żeby na przykład uczeń nie mógł wchodzić na niepożądane strony, żeby nie mógł korzystać z Facebooka i tak dalej, i tak dalej? Czy to wystarczy, że po prostu w tym momencie laptop, smartfon, tablet staje się narzędziem edukacyjnym, podłączonym na przykład do tablicy elektronicznej, gdzie właściwie można wyeliminować robienie notatek, można wyeliminować podręcznik? Czy w takim układzie ten sprzęt jest użyteczny? Czy rzeczywiście on jakby sprzyja rozwojowi? Jakie są Państwa doświadczenia?
Ja chciałbym pierwszy.
Bardzo proszę,
Grzegorz Kotłowski. Nie i jeszcze raz nie. Dlaczego? Ponieważ...
Ale przecież to świetnie wygląda. Po prostu nie trzeba, nie ma tej gąbki, nie ma tej tablicy, której nigdy nie można tak wyczyścić, żeby była rzeczywiście czysta, jednolita. Nie ma tego brudu kredy. Czy to nie jest lepsze po prostu?
Odpowiedzią w jakiś sposób są neuronauki i tak zwana linearność. To znaczy lateralizacja. Jedna półkula jest odpowiedzialna za takie rozumienie rzeczywistości odtąd dotąd, a druga jest za syntezę, za obrazy. Jeżeli dziecko ma sprzęt, który ma ekran, to ma pobudzoną półkulę związaną z obrazami. To znaczy, że tak długo jak będzie oglądało, przeciągało palcem albo cokolwiek robiło, niczego nie zrozumie.
Musi dotknąć? Musi coś samo zrobić? Manualnie?
Inaczej, nie może mieć w ogóle obrazów. Nie może, ta półkula nie może być stymulowana, czyli nie może oglądać i nie może słyszeć muzyki. Wtedy dopiero zaczyna się rozwijać ta druga półkula. To jest tak.
Która sobie wyobraża to, tak?
Wyobraźmy sobie, że próbuję nauczyć się pisać ręką, którą mam przywiązaną do ciała. No nie nauczę się pisać. I teraz, do czego zmierzamy? Zmierzamy do sytuacji, w której ludzie, jak będą czytali tekst, nie będą go rozumieli. Jak wygląda matura? No bo ja jestem też egzaminatorem i orientuję się w tej rzeczywistości. Matura wygląda najczęściej tak, że jest tekst, pytanie do tekstu. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest właśnie pani profesor Korenda z Krakowa, Marta Korendo, mówiła o tym, że to jest takie, że oni przetwarzają słowa klucze, nie rozumieją całości, dopowiadają sobie sami i na przykład matura próbna, która się teraz rozegrała w tym półtora tygodnia temu i było takie język polski, był jakiś cytat z pana Tadeusza dotyczący przyrody. Czy przyroda pomaga człowiekowi, czy go niszczy? Trzeba było wybrać. No i tam było takie zdanie, że Adam Mickiewicz mówił, że a ja to pełzałem między wami jako dziecię. To co piszą? Adam Mickiewicz pełzał między drzewami. W ogóle takie pełno kryptocytatów. I druga rzecz, taki standardowy przykład, Awatar. I to była cała praca, którą oceniałem, bo, ale tak, Awatar, gdzie tam jest przyroda, w której człowiek może funkcjonować? Przecież oni tam noszą maski. I teraz tak, dostajemy społeczeństwo, które jest oderwane od rzeczywistości, gdzieś tam sobie tak faluje i to jest tak groźne, że aż trudno sobie wyobrazić, jakie będą konsekwencje tego.
Ja mam takie spostrzeżenie, bo na początku moja córka nie ma pełnego dostępu do internetu w swoim telefonie. Ma 9 lat. Na początku myślałam, że to jest sposób, żeby ode mnie ten modem wyciągnąć i internet sobie w domu włączyć. Ale nie. Faktycznie, ona ma zadawane w domu, wyszukaj w internecie jakieś informacje. Kiedyś uczyło się dzieci korzystania z biblioteki, przerzucania powiedzmy tych katalogów, wyszukiwania gdzieś na półkach. Teraz jest to normalną praktyką, że dzieci w ramach zadania domowego mają wyszukać coś w internecie.
Powiem tak, że to jest jak przejście przez pole minowe. Nie jesteśmy w stanie od tego uciec, musimy przez to przejść, a pole minowe jest niebezpieczne dla życia. Jak wychować dziecko, które ma dostęp do pornografii? To jest, ja mówię wprost, ponieważ mam dzieci i one mają dostęp do internetu. A jak trafi, przecież to tak ryje głowę, że...
No blokady są.
Ja mogę podawać mnóstwo przykładów i bardzo chętnie je podam tutaj po rozmowach z różnymi nauczycielami, jakie są efekty tego i z czym polska szkoła to nie jest idealne miejsce. To jest bardzo ciężka praca, często z dzieciakami, które są zdeprywowane w taki sposób, że są rozproszone, mogą być agresywne, są często samotne, nie potrafią zrozumieć tekstu, który czytają i są wyalienowane. I teraz tak, ale wracając z powrotem. Jak wychować dziecko, które może mieć dostęp do pornografii? Bo ja wcześniej powiedziałem, że jakieś nieznane bodźce. No ale nazwijmy to wprost.
No ale moment, są blokady, tak? Są podobno blokady na pornografię, tak? Rodzice się tego trzymają.
Spojrzałem
nadziei,
znacząco
tak
na swoją
jest.
Rozmówczynię. Jak blokady, jakie
to
blokady?
Znaczy...
Wszystko można obejść, albo może być telefon kolegi.
Pani doktor.
Szczerze mówiąc, rzeczywiście stanowi to ogromne zagrożenie, bo mam tutaj portale randkowe, z których przecież mogą korzystać bardzo młodzi ludzie i nie ma żadnych blokad. Umówmy się, że dzieci wypełniając nawet 200 pytań dotyczących swojej tożsamości, swoich upodobań, swojego wyglądu fizycznego, mogą blefować, brzydko mówiąc, i mogą się podawać zupełnie z jakiegoś innego, więc nigdy nie mamy pewności, kto rzeczywiście jest pod drugiej stronie monitora komputera i jako rodzice, jako pedagodzy, no faktycznie nie możemy ignorować tego wszechogólnego dostępu do zagrożeń, tak? Jakie media...
Ja mogę tylko coś powiedzieć? Pani doktor, która siedzi obok mnie, miała wykład, który nazywał się tak. Portale internetowe dopalaczami ego współczesnej młodzieży.
Ale mam teraz powiedzieć córce, że nie może odrabiać zadań domowych, tak?
Nie.
Czy jak z tego wybrnąć? Wszyscy nauczyciele w jej szkole w ten sposób
zadają zadania
domowe.
Ja to rozumiem, bo ja jako akademik również prowadzę e-learning i najlepszą formą w moim
co
odczuciu...
Co to ten e-learning? Co to jest?
E-learning, wykłady przez monitor komputera dosłownie, albo umieszczam na odpowiedniej platformie materiały e-learningowe, tak zwane materiały do ćwiczenia w domu, w zaciszu domowym, tak? Do studiowania w domu, dodatkowego studiowania w domu. No i są studenci, którzy bardzo sobie chwalą tę formę i mało tego, są aktywniejsi, śmiele i odważnie zadają pytania, do wykładowcy właśnie przez tą formę, a są studenci, którzy tak czy siak, i oni stanowią większość, cenią taki kontakt face to face. I my akademicy również cenimy taki kontakt face to face. Ale wracając do pytania Grzegorza, o co chodzi z tymi dopalaczami ego? Małe dzieci, młodzież, ucząc się formy komunikacji przez internet i korzystając z tych portali i z tych mediów, wchodzą w świadomie bądź nie, w kulturę narcyzmu, która każe im myśleć według takich kategorii selfie ergo sum, tak? Czyli nie uświadamiają sobie, po co ta fotka, po co retusz swojego zdjęcia, po co ja mam wyglądać seksownie, ładnie, atrakcyjnie.
Poziom piękna 5.
Tak, i to stanowi w moim odczuciu ogromne zagrożenie dla kształtowania tożsamości młodego człowieka.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby na chwilę odetchnąć, posłuchać piosenki i wrócimy do naszej rozmowy po przerwie.
Wysłuchaliśmy utworu Wideo Narkomania, w którym kapitan Nemo przestrzegał nas przed wideo. Tak, człowiek w berecie. W latach 80. To zagrożenie w latach 80., ale my rozmawiamy o zupełnie innych zagrożeniach, bardziej współczesnych, o innych uzależnieniach. Przed piosenką tutaj pani doktor Ściupider-Młotkowska mówiła o nowego rodzaju narcyzmie. Mi taki obraz przychodzi do głowy, Caravaggia, narcyz, gdzie mamy właśnie tego narcyza, który pochyla się nad taflą wody, w której widzi swoje odbicie. Czy to tak właśnie dzisiaj wygląda, że przed młodzież, przed tymi ekranami również jakby zostaje zahipnotyzowana własnym odbiciem, że właśnie te selfie, które zamieszcza w internecie, tak jakby pochłania, i że to właśnie, czy ten proces jest tak samo zgubny jak w przypadku tego mitologicznego narcyza? Czy rzeczywiście może to prowadzić do bardzo dramatycznych wydarzeń?
Z pewnością tak. No, ten grecki narcyzm o tyle się różni, że on, można powiedzieć, miał jakikolwiek wpływ na to. Natomiast młodzi ludzie sobie nie uświadamiają. Ja bym tutaj ich nie obwiniała za tą sytuację, bo rzeczywiście żyją w czasach, w których muszą być medialni, tak? Nie jesteś w mediach, nie istniejesz. I jakby ten komunikat słyszą zewsząd, nawet ze szkół. No i rzeczywiście, dlaczego tak się dzieje? No, ja próbuję to wyjaśnić inwersją w sferze intymnej, pewnym przesunięciem granic, czyli dlaczego to, co kiedyś było publiczne, dzisiaj nie jest, a to, co kiedyś było prywatne, zostaje upublicznione. Dlaczego młodzi ludzie bardzo chętnie piszą o tym, z kim są w związku, jak długo są w związku, czy zerwali z tym.
No właśnie, dlaczego tak się dzieje? Bo to czasami wydaje się zupełnie nieracjonalne. To znaczy jakby takie właśnie odkrywanie się swojego prywatnego życia.
No właśnie ten wojeryzm to jest ogólny no taki, można powiedzieć, trend już ogólnodostępny, tak, czy ogólno...
powszechnie panujący.
Powszechny. I nie ma tej świadomości też młodych ludzi, że to zdjęcie nigdy nie zniknie z pamięci jakby internetu. Ono tam zawsze będzie, nie można go odwołać. I to jest kolejny problem, bo dla takiego młodego człowieka umieszczenie jednego zdjęcia może być dramatem życiowym, tak? Prowadzącym nawet do samobójstw. Nikt sobie z tego nie zdaje sprawy, że rzeczywiście jakąś kontrolę czy należałoby nad tym mieć. I teraz kto ma tę kontrolę? Pedagodzy, rodzice? Kto ma uświadamiać młodzież? W moim odczuciu, nie wiem, czy polonista się ze mną zgodzi, natomiast w edukacji polskiej brakuje takiego przedmiotu jak rozumienie mediów. I to jest bardzo wartościowy przedmiot, który uczyłby jakiejś takiej konstruktywnej krytyki. Jak ja mam odebrać portal społecznościowy? Jak ja mam w nim uczestniczyć? Jak ja mam się w nim komunikować? Jak ja mam się poruszać w obrębie mediów? Jak ja mam odbierać reklamy. Moim zdaniem zainwestowanie w taki przedmiot byłoby bardzo rozsądne i racjonalne. Nie wiem, co.
No tak, ale czy to nie byłaby trochę taka pułapka, bo w tym momencie czy nie byłoby to odebrane jako pewna promocja tych mediów, bo jednak uczniowie musieliby korzystać z tych mediów podczas lekcji, mieliby zadawane to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszego programu, mieliby zadawane różne analizy internetu, a oczywiście...
Ale musimy sobie uświadomić, że pedagodzy nie mogą ignorować tego, że młody człowiek żyje w mediach. Jakby odizolowanie lektur typu Pan Tadeusz od mediów współcześnie no, nie da się tego jakby odizolować, tak? Więc pedagodzy nie mogą wręcz ignorować tego, że młody człowiek żyje tak jakby równolegle w tych światach.
No właśnie, o to chciałem też zapytać, ten żywot równoległy, bo przed programem rozmawialiśmy, pan Grzegorz Kotłowski przywołał takie pojęcie, które pojawiło się podczas wspomnianej sesji kaliskiej, wilcze watachy, że hodujemy tak naprawdę zupełnie nieświadomie młodzież, no tutaj takie bardzo mocne porównanie, ale może ono jest uzasadnione. Bardzo bym poprosił pana o rozwinięcie tego, o co właściwie chodzi z takim wychowywaniem prowadzącym do tworzenia tych wilczych watach.
Doktor Justyna Leszka w swoim wykładzie opisała, no, zrobiła
jako
na mnie...
Jako praktyk,
jako osoba, która prowadzi także taką praktykę i rozmawia z rodzicami, pomaga takim dzieciom i jest skuteczna w tym. Podawała liczby, ale też to podarujmy. I ona zobaczyłem taki obraz. Dziecko w zamożnym domu, zamknięte w swoim pokoju, grające albo siedzące przed ekranem komputera. Co z tego wynika? Jest takie pojęcie japońskie, hikomori, dziecka, które popełnia samobójstwo, bo ta alienacja tak głęboko następuje, że donoszą mu jedzenie, dziecko jest zamknięte, no i później co? No i później wyskakuje przez okno i albo w jakikolwiek inny sposób. I pani doktor podała konkretny przykład, który się wydarzył w Polsce w 2016 roku. Jakiś takiej, to dotyczyło chłopaka, który miał, no nie wiem, nie pamiętam, ale już miał 11 lat. No i teraz, moi drodzy państwo, kto ma dziecko w tym momencie właśnie zamknięte w pokoju, które łupie w komputer albo siedzi przed internetem albo w mediach społecznościowych? I jak długo tam siedzi? A czy jeżeli już tam zanosimy mu jedzenie, jakie to jest niebezpieczne? I chodzi o to, że te dzikie dzieci, bo te watachy wilcze były nawiązaniem do dzikich dzieci, które są wychowane przez zwierzęta. Jeżeli człowiek nie słyszy ludzkiej mowy, to się nie nauczy mówić. I problem polega na tym, że jeżeli zastępujemy kontakt z żywym człowiekiem face to face, no to mamy człowieka, który nie będzie potrafił mówić. I jeszcze jedną rzecz, a propos przedmiotów. Jeżeli mógłbym tak popuścić wodze fantazji, że się tak wyrażę, to teraz tak, dzieciaków niczego nie trzeba uczyć, bo one są bardzo zdolne i rzeczywiście trzeba byłoby wykorzystywać to, co oni tam mają. A może by wprowadzić taki przedmiot polegający na umiejętności skupiania uwagi.
Koncentracji.
Coś, co pozwalałoby wypracować narzędzie związane z uwagą w moim własnym, nauczenie jakiejś refleksji i kierowania tą refleksją. Jest na przykład jeszcze jedna ostatnia rzecz, grywalizacja. Jest taka książka, Tkaczyk, człowiek, który zajmuje się, bo nie jesteśmy w stanie od tego odejść, to jest problem, więc co z tym zrobić, żeby wykorzystać, bo tak, on mówi tak, 10 tysięcy godzin dzieciaki spędzają w grach. Więcej być może w szkole, ale tylko być może. Ale co zostaje w tych głowach? No gry albo filmy. Ja mam wrażenie, że szkoła przestaje zostawiać jakikolwiek ślad, bo jest w ogóle nieatrakcyjna i w żaden sposób nie jest w stanie rywalizować. I to ten konflikt narasta, a gra zostawia, a może wykorzystać tak gry.
Grzegorz Kotłowski przed chwilą powiedział, że nie mówmy o liczbach, jakby liczby tutaj miały być jakieś kłopotliwe, ale przytoczmy liczby. W 2012 roku w rocznym sprawozdaniu pełnomocnika niemieckiego rządu do spraw uzależnień około 250 tysięcy osób między 14 a 24 rokiem życia uznaje się za uzależnione od internetu, a uwaga, 1 400 000 użytkowników internetu zalicza się do grupy zagrożonych tym uzależnieniem. W ogóle kiedy możemy mówić o uzależnieniu? Kiedy możemy mówić o uzależnieniu od internetu, bo jak państwo nie słyszeli, jak leciała piosenka, okazało się, że w sumie przepytaliśmy się tutaj w studiu i w sumie okazało się, że my również jesteśmy uzależnieni.
Tak, jesteśmy uzależnieni. Na szkoleniu, kiedy miałem szkolenie organizowane przez policję, to jeżeli wchodzę do domu z pracy, włączam komputer, budzę się, włączam komputer, równie dobrze to może być smartfon i pierwszą rzeczą, którą robię po przebudzeniu jest to, co zrobić z telefonem i jaką tam dostałem wiadomość, to już jest uzależnienie. Doktor Leszka powiedziała tak, jeżeli zabieram dziecku telefon, jeżeli dziecku zabieram laptop, ono reaguje agresją, jest już uzależnienie.
Tylko nie wiem, czy to nie jest w sumie takie złe, bo również z tego raportu wynika, że konsumpcja alkoholu, nikotyny oraz twardych i miękkich nielegalnych narkotyków wykazuje tendencję spadkową. Uzależnienie od komputera i internetu nasila się w sposób dramatyczny.
Krystyna, próbujesz tłumaczyć to nasze uzależnienie teraz?
Adwokatem diabła. Taką ciekawe antidotum pani doktor tutaj przytoczyła, że nawet lepsza jest walka o pilota od telewizora, bo jest to też jakaś interakcja z domownikami.
Zgadza się. Jest
pani doktor Mirosława Ścipider-Młotkowska.
Myślę, że uzależnienie, to znaczy tak, umówmy się, że to jest taki sam rodzaj uzależnienia, tak? Uzależnienie od internetu jest bardzo tożsame. To, jakie reakcje wywołuje w naszym organizmie uzależnienie od narkotyków czy alkoholu, jest bardzo tożsame z tym, jakie właśnie reakcje pojawiają się na skutek zbyt długiego, czy uczestnictwa właśnie w tych mediach, czy korzystania z tych mediów internetowych.
Ale można mieć kaca? Po internecie?
Tego nie wiem, ale pewnie tak.
Mogę? Wyobraźmy sobie, samochodami.
Grzegorz Kotłowski.
Samochodami dzieciaki nie jeżdżą, bo nie mogą, bo to jest zabronione prawnie. Bo zrobią sobie krzywdę. Co my wiemy o mediach albo internecie?
Mogą
sobie zrobić krzywdę, ale to jest niewidoczne. I teraz wystarczy sobie to po prostu zestawić. I na tym polega problem, że o samochodach tak, wiemy.
To a propos właśnie tej jazdy samochodem, bo tutaj bardzo ciekawe też uwagi formułuje wspomniany na początku Manfred Spitzer, od którego książki wychodzimy, który mówi o czymś takim, że korzystanie z nawigacji w samochodzie powoduje, że właściwie nie rozwijamy zdolności umysłowych, że nie ćwiczymy, umysłu. Także to jest coś takiego, co pozwala nam poddawać się biernie, że właściwie i to ono rozciąga na szerzej, na właśnie jakby funkcjonowanie nowych mediów, że one jakby zmuszają nas do podporządkowania się i w związku z tym nie ćwiczymy tego naszego umysłu. Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj, przywołując Manfreda Spitzera, powiedzieć. Pokolenie Google, on taką nazwę przywołuje, czyli dotyczy to młodzieży, dzieci urodzonych po 93 roku, no dzisiaj już starsza młodzież, i powszechny jest mit, że to pokolenie doskonale radzi sobie z nowymi technologiami i przez to potrafi o wiele lepiej zdobywać i selekcjonować informacje. Okazuje się jednak, i tutaj tak twierdzi Manfred Spitzer, że tak nie jest, że właśnie o czym cały czas mówimy, głównie młodzi ludzie korzystają z tych narzędzi w celach komunikacji społecznej, rozrywki, a nie zdobywania informacji, że tych informacji też nie potrafią zdobywać, że właściwie tworzy się nowe pokolenie, które bardzo powierzchownie podchodzi do rzeczywistości, że nie potrafi wydobyć z informacji
tych źródeł. Człowiek się rozwija wtedy, kiedy ma wyzwania. I gdybyśmy nie musieli, no to użyję tego sformułowania. Amerykańscy naukowcy, to jest uproszczenie oczywiście, szczur, elektroda w mózg, i szczur miał dwie klapki. Jak jedną naciskał, to biegł taki impuls elektryczny, który dostawał w głowie i takie wieczne szczęście. Pobudzane to miejsce, które powoduje taki absolutny, nie wiem, czy mogę użyć w radiu, orgazm, taki wyraz, a z drugiej strony klapka...
To nie jest brzydki wyraz.
Ja nie powiedziałem, że brzydki, ale to... A z drugiej strony klapka z jedzeniem. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie szczury umierały z głodu, nie? Bo sobie po prostu fundowały przez cały czas tylko i wyłącznie ten strzał w głowę. Inaczej rzecz ujmując, jeżeli nie jesteśmy zmuszeni, to się nie rozwijamy. Czyli wyzwania. Spitzer o tym powiedział w swoim wykładzie, że trzeba stawiać wyzwania. Trzeba zmuszać mózg do pracy. Wyzwania, a nie pójście na łatwiznę.
Neurobiolodzy mówią wręcz, że wszystko, co robimy, to ten mózg nam rzeźbi. Tak. Przylądują go do takiego placu budowy, w którym wszystko coś cały czas się zmienia i jest przerabiane. A po prostu nieużywane połączenia nie są rozbudowywane i po prostu zanikają.
I teraz mam pytanie do pana redaktora, który na pewno ma dzieci. Jak, bo jesteśmy wszyscy rodzicami, wracamy z pracy, jesteśmy zmęczeni, no i dam dziecku ten telefon, bo jestem zmęczony. No taka jest rzeczywistość.
Pan redaktor nie jest dobrym przykładem akurat do tego pytania.
Nie daje?
Ja chciałem inny trochę przykład.
Uciekam od odpowiedzi.
Przykład, ale też jakby z mojego doświadczenia rodzicielskiego. Mój syn swego czasu w ostatniej klasie gimnazjum dostał takie zadanie domowe. Miał przygotować prasówkę. No więc zapytałem się, czy nie pomóc mu w tym zadaniu, nie kupić jakichś tytułów prasowych. On spojrzał na mnie dziwnie i powiedział, że jest internet. I ja pomyślałem sobie tak, dobrze, jestem zacofany, ale myśl taka przyszła, przecież nie wszystkie tytuły są dostępne w internecie, więc zapytałem go, na podstawie jakich tytułów on będzie robił tę prasówkę. I on znowu się na mnie spojrzał dziwnie i powiedział, że on nie będzie szukał żadnych tytułów. On po prostu wpisuje w wyszukiwarce prasówka i wszystko dostaje. I to mnie to zmroziło, bo to jest bardzo poważne zadanie, które uczy funkcjonowania w rzeczywistości społecznej, wyszukiwania informacji, podejmowania decyzji dojrzałych, a tu się okazuje, że po prostu zdajemy się kompletnie w tym przypadku. Ja oczywiście rozmawiałem z nim, wytłumaczyłem, że to po prostu jest zła droga.
I oczywiście zrozumiał.
Nie wiem, czy zrozumiał. Natomiast ten sposób myślenia, którego ja już, za którym ja już nie nadążałem, właśnie takiego, żeby wpisujemy w Google.
Ja bym powiedziała w ten sposób, że ten sposób myślenia to jest taki sposób instant, tak? Spełniam swoje pragnienie, czy spełniam swoje zadanie, traktuję swoje życie zupełnie zadaniowo, zupełnie prosto i spełniam w ten sam sposób swoje zachcianki czy swoje potrzeby. I to jest kolejny problem, bo jeżeli tak szybko mamy właśnie wyszukiwać w tym chaosie informacji coś, co jest wartościowe, potrzebne i długofalowe, czyli te wszystkie długofalowe zadania, no to jaką te zadania mają, czy te odpowiedzi mają później jakość. No i rzeczywiście jest to kolejne wyzwanie dla edukacji.
Jak odstawić dziecko od komputera? Detoks trwa od 3 do 7 dni. To też na wykładzie. Czyli jak zabronimy albo zabierzemy, to szał jest, krzyk, zgrzytanie. Też na wykładzie usłyszałem, że na 2-3 zawodnik przez 4 dni nic nie jadł, a potem wszystko wraca do normy. Jeżeli my, rodzice mówię teraz, wytrzymamy 7 dni, oczywiście trzeba mieć siły i wiadomo jaka jest rzeczywistość, bo trzeba...
Najlepiej wyjechać.
No tak, ale bo chciałbym też trochę uporządkować naszą rozmowę, bo wydaje mi się, że my rozmawiamy o jakby dwóch sprawach. To znaczy jedna sprawa to jest takie uzależnienie, tak? Jakby to wejście w tą cyberprzestrzeń, uzależnienie się całkowite, to jest jedna rzecz, czyli takie patologiczne, można powiedzieć, już przypadki. I tutaj młodsze dzieci, wydaje się, bardziej są na to chyba narażone.
Ja bym powiedziała, że w ten sposób nie tyle młodsze dzieci, tylko w ogóle ludzie, których wartość siebie w jakiś sposób została zaburzona czy zdeprymowana, tak? Wchodzą wtedy w tę przestrzeń jak ryba w wodę i rzeczywiście się w niej odnajdują, szukając swego rodzaju ratunku, wołając o pomoc właśnie w tej przestrzeni.
No właśnie, ale to jest jakby jedna sprawa. Natomiast tak. Druga sprawa, o której rozmawiamy, to jest, można powiedzieć, takie normalne użycie tych mediów. To znaczy jakby, czy wprowadzać do szkół... Dokładnie, czy... No bo to pytanie, od którego tutaj wyszliśmy. Czy wprowadzać do szkół, był taki program, zdaje się, laptop dla każdego ucznia, no bo można widzieć w tym też pozytywy, tak? To znaczy uczeń nie nosi jakby całej sterty książek, wszystkie podręczniki ma w swoim tablecie, czy w swoim laptopie, łatwo może to wyszukać.
No to pytanie, na to pytanie już nie można odpowiedzieć, ponieważ nie, bo rzeczywistość
dobrze,
jest taka...
Grzegorz Kotłowski najpierw i potem pani doktor.
Rzeczywistość jest taka, że już mamy te telefony, smartfony i natomiast...
Czyli media już są obecne w szkołach.
Tak, są obecne. Natomiast na przykład pracuję w takim liceum też artystycznym i mam taki przedmiot, który się nazywa edukacja filmowa. I dzieciaki są bardzo zdolne, ale była jedna klasa, która dostała tablety, bo to była klasa dziennikarska. No to oni na lekcji zajmowali się tabletami i niczego nie słuchali. Lekcje polegały na tym, że to oni robili filmy, nie oglądaliśmy filmów, tylko edukacja filmowa polegała na tym, że robiliśmy filmy, tylko i wyłącznie, czyli byli twórcami. Oderwać, czyli inaczej rzecz ujmując, to się nie sprawdza. Po drugie, jak już powiedziałem wcześniej, jeżeli ja mam tablet, laptop, to mam zablokowaną zdolność rozumienia. I jeżeli mamy taką rzeczywistość, to przez to musimy się przebijać, a im wcześniej dziecko zacznie, bo my mówimy, bo teraz tak, bo to, co usłyszałem tutaj, nie, kieliszeczek mogę, ale po dwóch to już się kiepsko czuję. Problem polega na tym, że my będziemy mieli społeczeństwo, które nie będzie rozumiało tego, co mówi. I ja myślę, bo jeżeli się zbliżam do końca, to już więcej już nie powiem, Orwell i 84 rok, to staje się coraz bardziej aktualne. Nie ze względu na partię, tylko ze względu na media i na telewizor, który mają kamerki.
No jak mówimy o Orwellu, to na pewno też inwigilacja jest sposób śledzenia naszych upodobań, naszych wyborów, miejsc, w których przebywamy, ale tutaj cały czas jak gdyby się troszeczkę też w sumie nie rozumiemy, bo mówimy o dwóch rzeczywiście rzeczywistościach. Jednej to jest tego tabletu z internetem, czyli w sumie mówimy o tym internecie, a drugie o samym urządzeniu. Jeśli założymy, że to są urządzenia, załóżmy, udoskonalone po prostu, zeszyty, udoskonalone książki, udoskonalone maszyny do pisania, czy one takie samo...
Nic nie zastąpi relacji ręka-oko i żeby się nauczyć, żeby się napić wody, musisz jej, znaczy, żeby wiedzieć, czym jest woda, to musisz jej napić, bo żaden opis cię nie zastąpi. Jeżeli ja chcę się nauczyć pisać, to muszę pisać. Jeżeli tego nie wykształcę, to nie będę rozumiał. Jak się uczymy chodzić? Idę, przewracam się, idę. Nie uczymy się chodzić. My musimy to przeżyć. A tablety i laptopy nas od tego odciągają.
Tak, tutaj... ogłupiają. Zresztą jest udowodnione, że studenci, którzy tylko i wyłącznie na zajęciach korzystają z tego typu mediów i z tego typu sprzętów, źle zdają egzamin, no ile w ogóle je zdają, tak? To już jest udowodnione na świecie, że odchodzi się od tych form, które nie tyle chaotycznie, co wygłupiają, nie uczą myślenia, krytycznego myślenia. Mało tego, student, który tradycyjną metodą zapisuje swoje notatki, zdecydowanie więcej z nich zapamiętuje i taki sprzęt z reguły kusi go ku temu, żeby skorzystał z poczty, żeby jeszcze napisał na blogu coś ciekawego, żeby jeszcze fotkę na Facebooku w tym samym czasie wykładł.
Czyli internet. Rozproszenie, o którym mówimy cały czas.
Ogromne rozproszenie i tym samym gorsze wyniki w nauce.
Manfred Spitzer w swojej książce zamieszcza taką bardzo ciekawą i pouczającą ilustrację, bo pokazuje właśnie zdjęcie, które pokazuje klasę, gdzie nie ma tablicy, jest tablica elektroniczna, wszystkie laptopy uczniów są podłączone do tej tablicy i też pisanie odbywa się poprzez ekran, czyli uczniowie piszą na ekranie i tam jest ekran jednego z młodych ludzi, który ma problemy, nie potrafi pisać na ekranie. Są jakieś dwa wyrazy, które trudno jest odczytać i on poprosił tego ucznia, aby napisał te same wyrazy na kartce i tą kartkę zamieszcza obok. I okazuje się, że wszystko jest czytelne, nie ma żadnego problemu. Nie jest to może mistrzostwo kaligrafii, ale wyrazy są czytelne. Obok na ekranie nic nie można odczytać. Ten sam uczeń w tej samej chwili napisane na kartce, wszystko jest czytelne. I to może jest doświadczenie, które ma wielu z nas, kiedy odbieramy na przykład paczkę jakąś i musimy się podpisać na ekranie. I czasem ja mam przynajmniej takie wrażenie podpisując, że po prostu wychodzę na jakiegoś kompletnego dysortografa, dokładnie, że nie potrafię czegoś napisać. I tutaj to porównanie mnie przeraziło.
Jest takie mądre słowo polimodalnie. Polimodalnie uczymy się, czyli różnymi kodami doświadczamy świata. Jeżeli jedynym kodem będzie ekran, to my nie doświadczymy i nie nauczymy się tego świata.
Czyli dochodzimy do pewnej konkluzji w tym programie, w naszym programie, że jednak...
Tradycyjna
tablica... tradycyjne metody, że jednak te komputery powinny ze szkół bardziej migrować niż do tych szkół powinny być wprowadzane.
Na koniec. Też z sesji profesor Ruszczykiewicz opisuje na poziomie anegdoty, że łączą się telekonferencja z Oksfordem, obraz HD bardzo duży i w rzeczywistości HD w Oksfordzie widzą profesora uwalanego kredą, który prowadzi swoich studentów, rysując na tablicy kredą cały ciąg. I problem polega na tym, że nic nie zastąpi rozmowy człowieka z człowiekiem i nadążania za czyimiś myślami. No nic tego nie zastąpi.
Piękna puenta,
ale muszę powiedzieć, że my byliśmy chyba trochę niekonsekwentni, bo tutaj Krystyna podczas programu cały czas wykonywała selfie i bawiła się swoim smartfonem.
Dlatego się tak mało odzywałam.
Wszyscy robimy selfie, więc halo.
Selfie ergo sum.
Rozmawialiśmy o cyfrowej demencji, o tym, czy wprowadzać nowe media, nowy internet do szkół. Myślę, że do pewnych konkluzji tutaj doszliśmy, a rozmawialiśmy z gośćmi. Gościliśmy panią dr Mirosławę Ściupider-Młotkowską.
Dziękuję za zaproszenie.
I pana Grzegorza Kotłowskiego, nauczyciela, polonistę, który wiele tutaj nam z własnego doświadczenia opowiedział. A program realizował Jarosław Pachczyński, a my żegnamy się. Piotr Bernatowicz.
Krystyna Różańska-Gorgolewska. Dobranoc.